Przy solawce Betesda Jezus uzdrowił człowieka chorego od 38 lat. Mówiliśmy o tym w czasie poprzedniej audycji. Po tym wydarzeniu Jezus spotkał się z zarzutami uczonych w piśmie, którzy oskarżali go o łamanie sabatu. Jezus uzdrowił bowiem owego człowieka w sabat i w dodatku kazał mu zanieść do domu łoże, na którym leżał przy sadzawce. Jezus odpowiedział wtedy atakującym go przywódcom religijnym: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Uczeni w piśmie zrozumieli, że Jezus Boga nazywa swoim Ojcem i że stawia się na równi z Nim, skoro mówi o wspólnym działaniu i uważa się za Pana sabatu. Przywódcy religijni Izraela byli oburzeni i znienawidzili Jezusa, bo nie uwierzyli Mu. A przecież mówił prawdę, wypełniał wolę Ojca. Jezus pragnie im to wytłumaczyć i o tym czytamy w drugiej części 5 rozdziału Ewangelii Jana. W wierszu 19 znajdujemy takie słowa. Wtedy Jezus tak do nich przemówił. Syn tylko to może czynić samodzielnie, co widzi, że czyni Ojciec. Syn czyni to samo, co Ojciec. Jezus mówi tutaj, że może czynić to samo, co Ojciec i tak czyni. Mówi o doskonałej jedności Ojca i Syna, o zgodności ich czynów, o harmonii w ich współdziałaniu. Zarzut, który stawiają mu uczeni w piśmie, jest nieprawdziwy. Jezus nie czyni niczego wbrew woli Ojca. Wręcz przeciwnie, czyni to, co Ojciec. Ma moc, by uzdrowić chorego, ma moc, by przebaczyć mu jego grzechy. Jezus mówi o swojej bezpośredniej, bliskiej więzi z Ojcem. W 20 wierszu czytamy: Ojciec bowiem miłuje Syna, dlatego daje Mu poznać wszystko, co sam czyni. Da Mu poznać jeszcze większe dzieła, tak że będziecie zdumieni. I potem Jezus podkreśla, że ma tę samą moc, co Ojciec. Czytamy: Jak Ojciec wzbudza martwych i ożywia ich, tak Syn ożywia tych, których chce. Tak, Jezus ma moc, by dać życie i by je przywrócić tym, którym chce. Jest w stanie wskrzeszać z martwych, bo jest Bogiem. Jest w stanie tworzyć życie, bo jest Stwórcą, tak jak Ojciec. Jeszcze jedno mówi, słuchajmy Go. Przeczytajmy wiersz 22, słowa Jezusa. Ojciec nikogo nie sądzi, bo całą władzę sądzenia oddał Synowi. A więc to Jezus będzie naszym sędzią. To On będzie sądził każdego z nas. Wszyscy staniemy przed Chrystusem jako sędzią. Ci, którzy uwierzyli i zaufali Mu, staną przed krzesłem sędziowskim zwanym Bema, na którym zasiądzie Jezus, by ocenić życie wierzących i przyznać im odpowiednie do ich służby nagrody. Wierzący mogą spotkać się również z naganą Chrystusa. Pisze o tym apostoł Paweł w swoich listach do Koryntian. Wierzący nie utracą jednak daru zbawienia, który od Jezusa przyjęli za życia. Natomiast ci, którzy odrzucili Chrystusa, staną w czasie sądu ostatecznego przed wielkim białym tronem i zostaną przez Jezusa odrzuceni. Jezus dokona sądu nad nimi i skaże ich na wieczne potępienie. Opis tego wstrząsającego wydarzenia znajdujemy w 20 rozdziale Apokalipsy. Pamiętajmy, że Jezus za drugim razem przyjdzie na ziemię jako sędzia. Jezus mówi, że wszystko to stanie się, żeby wszyscy czcili Syna, tak jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci też Ojca, który Go posłał. Jezus definitywnie podkreśla jeszcze raz, że działa w jedności z Ojcem, że ma ten sam autorytet, tę samą moc i że jest godzien takiej samej czci. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, mówi Jezus. W tym krótkim fragmencie 5 rozdziału Ewangelii Jana znajdujemy więc kilka niezwykle ważnych wypowiedzi Jezusa zapisanych przez Jego ukochanego ucznia, Jana. Jezus mówi wyraźnie sam o sobie, że czyni to, co czyni Ojciec, że daje lub przywraca życie tym, którym chce, że może przebaczać grzechy, że będzie sądzić wszystkich ludzi, bo Ojciec przekazał mu wszelki sąd i że jest godny tej samej czci, co Ojciec. Powtórzmy, Jezus stwierdza, że czyni to, co czyni Ojciec, że daje lub przywraca życie tym, którym chce, że może przebaczać grzechy, że będzie sądzić wszystkich ludzi i że jest godny tej samej czci, co Ojciec. Te wypowiedzi Jezusa mogą świadczyć tylko o jednym, że jest tym samym Bogiem, co Ojciec. Syn i Ojciec działają w całkowitej jedności, bo są osobami współistniejącymi w Bogu. Nie dziwią nas więc słowa Jezusa zapisane w następnym 24 wierszu. Przeczytajmy. Zapewniam was, kto słucha tego, co mówię i wierzy temu, który mnie posłał, ten ma życie wieczne. Nie podlega sądowi, bo przeszedł ze śmierci do życia. Zwróćmy uwagę na to, że Jezus używa czasu teraźniejszego, kiedy mówi o życiu wiecznym. Jezus mówi, ten, kto wierzy Ojcu i kto słucha mnie, ma życie wieczne. Życie wieczne rozpoczyna się więc już tutaj, na ziemi, w momencie przyjęcia wiarą daru zbawienia. Jest to życie z Chrystusem, a właściwie życie w Chrystusie. Jest to życie niekończące się w momencie fizycznej śmierci. To życie trwa dzięki mocy zmartwychwstałego Pana. Człowiek wierzący nie stanie przed sądem, zapewnia Jezus, bo już przeszedł ze śmierci do życia. Otrzymał dar życia wiecznego. Kto ma Syna Bożego, ma życie, pisze w swym liście apostolskim Jan. Powstaje pytanie, co to znaczy mieć Syna Bożego? Spotkałem się z tym pytaniem już nieraz. Brałem udział w spotkaniach małych grup studiujących Biblię. Po jakimś czasie każdy, kto uważnie czytał Pismo Święte, zadawał pytanie, co to znaczy mieć Jezusa? Co to znaczy przejść ze śmierci do życia? Drogi słuchaczu, wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie może udzielić w sercu każdego człowieka i w Twoim sercu jedynie Duch Święty. On sprawia, że Słowo Boga staje się zrozumiałe i żywe dla człowieka, który otwiera przed Nim swoje serce. To, co ja mogę Ci powiedzieć, to, jak ja przeżywam wypełnianie się tej wspaniałej Bożej obietnicy w moim życiu. Gdy zaufałem słowom Jezusa i poprosiłem Go w modlitwie, by przejął ster mojego życia, życie to stało się inne, nowe. Nowe dlatego, że jasno, na nowo zobaczyłem Jego sens i cel. Uświadomiłem sobie, że żyję po to, żeby odwzajemnić miłość Boga, który mnie stworzył i który mnie kocha. On jest miłością i cały świat powołał do życia z miłości. Każdego człowieka Bóg ukształtował tak, że jest on zdolny do odwzajemniania Jego miłości. Każdy z nas potrafi kochać, kochać Boga i kochać bliźnich. Zawodzimy w tym, dlatego że mamy grzeszną naturę, ale Bóg w Jezusie Chrystusie uzdolnił nas do miłości na nowo. Dzięki śmierci Jezusa na krzyżu, gdzie Jezus zmarł w zastępstwie za nas, nasza grzeszna natura została tam potępiona. Kara za nasz grzech, śmierć, została zapłacona. Potem Jezus powstał z martwych i rodząc nas do nowego życia, daje nam zupełnie nową perspektywę tego życia, nowy jego sens i cel. Każdy, kto przyjmuje to wiarą i powierza się Jezusowi, staje się uczestnikiem tego nowego życia. Drogi przyjacielu, słyszałem kiedyś pieśń, w której refrenie powtarzały się słowa życzę Ci Jezusa. Tak, to jest coś najlepszego, czego można sobie życzyć. Sam, kiedy przeżywam trudności, kiedy uświadamiam sobie, jak jestem słaby, powtarzam sobie, jest przecież Jezus. Mam Zbawiciela. Mam zmartwychwstałego Pana. To dla mnie oznaczają słowa Biblii, kto ma Syna Bożego, ma życie. Jest to najradośniejsza obietnica Biblii. Obietnica wskazująca na Jezusa Pana, który mówi: zapewniam was, kto słucha tego, co mówię i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne. Nie podlega on osądowi, bo przeszedł ze śmierci do życia. W tej wypowiedzi Jezusa zawarta jest właściwie cała Ewangelia. Ale to nie koniec wspaniałych obietnic Jezusa. W następnym fragmencie od 25 wiersza 5 rozdziału Ewangelii Jana czytamy: zapewniam was, zbliża się chwila, a nawet już jest, że umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, co usłyszą, ożyją. Źródłem życia jest wprawdzie Ojciec, ale za Jego sprawą i Syn jest źródłem życia. Oddał Mu też władzę sądzenia, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się, nadchodzi chwila, kiedy wszyscy, co spoczywają w grobach, usłyszą Jego głos. Co Jezus ma na myśli, gdy mówi, że nadchodzi godzina, a nawet już jest, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego? Po pierwsze, zapowiada czas, w którym na Jego głos powstaną, podobnie jak Łazarz, zmarli leżący w grobach. Będzie to czas końca, czas pochwycenia wierzących, pochwycenia Kościoła i czas Bożego sądu nad niewierzącymi. Jezus mówi jednak także, że już nadeszła godzina i chodzi Mu zapewne o umarłych duchowo, którzy słyszą dobrą nowinę, dającą im życie dzięki wierze. Tak nadchodzi godzina, kiedy wszyscy umarli, leżący w grobach, na głos Syna Bożego ożyją i powstaną z martwych. Ale już teraz nadeszła godzina, kiedy grzesznicy, martwi duchowo, słyszą Jego głos i gdy wierzą, żyją. Śmierć oznacza oddzielenie od Boga. Apostoł Paweł pisał do wierzących w Efezie, że byli martwi w swoich grzechach i występkach, zanim uwierzyli. Chodzi o śmierć duchową. Jest to stan każdego niewierzącego grzesznika. Grzesznika, który nie przyjął Bożego przebaczenia, Bożego ratunku w Jezusie Chrystusie. Ale każdy, kto uwierzy słowom Jezusa, kto zaufa Ojcu, który Go posłał, przechodzi ze stanu duchowej śmierci do życia. A więc Jezus mówi tu o dwóch rzeczach, że teraz jest czas na upamiętanie, jest czas łaski, kiedy każdy z nas, grzeszników, może przyjąć Boży dar zbawienia, oraz że nadchodzi godzina, w której wszyscy zmarli powstaną na Jego głos z grobów. Źródłem życia jest Ojciec, ale za Jego sprawą i Syn jest źródłem życia. Oddał Mu też władzę sądzenia, ponieważ jest Synem Człowieczym, czytamy. Tak, Pan Jezus jest źródłem, jest dawcą życia. Nie tylko ma życie sam w sobie, nie tylko jest życiem, ale również daje życie. Ma też władzę wykonywania sądu. Chrystus przyszedł po raz pierwszy jako Zbawiciel, ale po raz drugi przybędzie jako sędzia, jako król. Wtedy Jego głos usłyszą wszyscy, włącznie z tymi, którzy spoczywać będą w grobach. Czytamy dalej: nie dziwcie się, nadchodzi chwila, kiedy wszyscy, co spoczywają w grobach, usłyszą Jego głos. Ci, którzy dobrze postępowali, wyjdą z grobów i powstaną do życia. Ci zaś, którzy źle postępowali, powstaną na sąd. Jezus, mówiąc tu o zmartwychwstaniu u czasów końca, rozróżnia zmartwychwstanie ku życiu i ku potępieniu. Zmartwychwstanie nastąpi w dwóch etapach. Pisze o tym również apostoł Jan w Księdze Apokalipsy. Pierwszy etap to zmartwychwstanie wierzących, tych, którzy przyjęli wiarą Jezusa jako swego Zbawiciela. Inaczej nazywamy to wydarzenie pochwyceniem, co jest wiernym tłumaczeniem greckiego słowa harpazo. Słowo to użył apostoł Paweł w swym pierwszym liście do Tesaloniczan, gdy mówił, że jako wierzący zostaniemy pochwyceni przez Jezusa, że zostaniemy zabrani z ziemi i przemienieni w okamgnieniu na Jego podobieństwo. Tak, wtedy staniemy się tacy jak On, pochwycenie nastąpi niespodziewanie, nagle, może nastąpić w każdej chwili. Jezus zabierze wtedy do siebie swoją własność, swój Kościół, swoją oblubienicę, czyli wspólnotę tych wszystkich, którzy zostali oczyszczeni Jego krwią, niezależnie od tego, czy będą wśród żywych, czy wśród zmarłych. To wydarzy się w czasie pierwszego zmartwychwstania. Jezus nazywa to wydarzenie zmartwychwstaniem ku życiu. Drogi słuchaczu, pytanie brzmi, czy ty i ja weźmiemy udział w pierwszym zmartwychwstaniu? W Księdze Apokalipsy apostoł Jan pisze o drugim zmartwychwstaniu. Tutaj, w Ewangelii, apostoł Jan cytuje słowa Jezusa, który mówi o zmartwychwstaniu ku potępieniu. Będzie to powstanie na sąd wszystkich niewierzących, wszystkich, którzy odrzucili Jezusa. Sąd ten odbędzie się przed wielkim białym tronem. Ludzie, którzy nie poddali się oczyszczającemu obmyciu krwią Chrystusa, staną przed świętym, sprawiedliwym Bogiem i zostaną rozliczeni z życia na podstawie ich czynów i słów. Biblia mówi, że nikt nie ostoi się na tym sądzie, że nikt nie będzie zbawiony na podstawie swoich zasług. Każdy człowiek jest grzesznikiem i nie może ostać się przed świętym Bogiem. Jedynie pod przykryciem krwi Chrystusa, przelanej za każdego z nas na krzyżu, możemy zbliżyć się do Boga i zostać przez Niego przygarnięci, przyjęci. W 30 wierszu 5 rozdziału Ewangelii Jana czytamy: nie mogę samowolnie nic uczynić. Osądzam tak, jak Ojciec nakazuje, a mój wyrok jest sprawiedliwy, ponieważ nie działam z własnej woli, lecz z woli Tego, który mnie posłał. Jezus mówi: nie szukam własnej woli, lecz woli Tego, który mnie posłał. Syn Boży sam rezygnuje z własnej woli, dokonuje samoograniczenia, przychodzi na ziemię jako człowiek, żeby wypełnić wolę Ojca. Jezus daje nam przykład, jak powinniśmy postępować. Ty i ja mamy swoją wolę. Czym jest nasza wola? Jest naszym chceniem. To jest to, czego chcemy, do czego dążymy. Chcemy żyć tak, a tak. Chcemy osiągnąć to i to. To jest nasza wola. To, czego pragniemy, czego chcemy. Jesteśmy egoistami i nasza wola zawsze dyktuje nam: zrób tak, żeby było to najlepsze dla ciebie, żebyś wyciągnął z tego jak najwięcej korzyści. Drogi przyjacielu, nie myśl teraz o kimś innym, jak wielkim jest egoistą, jak krzywdzi otoczenie, może i ciebie, ale pomyśl o sobie samym. Ja też teraz myślę o sobie. Czy potrafię zrezygnować ze swojej woli, ze swoich zamiarów, kiedy zauważę, że obok jest ktoś, kto potrzebuje mojej pomocy, ktoś, kto jest w gorszej sytuacji niż ja? Jezus przez całe życie żył dla drugich. Wyrzekł się wszystkiego, nawet życia, żeby ratować nas. O Jezusie apostoł Paweł pisze w liście do Filipian, że ogołocił samego siebie z chwały, przyjąwszy postać sługi. Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Czy wiesz, dlaczego Jezus to uczynił? Z miłości do ciebie i do mnie. Bo miłość jest czymś przeciwnym do egoizmu. Miłość to troska o drugich, to czynienie dobra bliźnim. Czy wiesz, dlaczego jeszcze Jezus musiał stać się sługą i zginąć jak złoczyńca na krzyżu? Z powodu naszego nieposłuszeństwa, z powodu twojej i mojej samowoli. Już pierwsi ludzie okazali się samowolni. Odmówili Stwórcy posłuszeństwa. Wydawało im się, że będą wolni i szczęśliwi, gdy będą decydować sami o sobie. I tak popadli w niewolę grzechu i w konsekwencji w przekleństwo śmierci. Tu właśnie tkwi korzeń grzechu, w pysznym odmówieniu Bogu posłuszeństwa, w samowoli, w egoizmie. I nie jest to błąd jedynie pierwszych ludzi. Ja i ty jesteśmy do nich podobni. też wydaje nam się, że sami potrafimy najlepiej zatroszczyć się o swoje sprawy, że sami najlepiej ułożymy sobie życie. Skutki samowoli i nieposłuszeństwa względem Boga są przerażające. Widzimy to w swoim życiu i wszędzie dookoła. Ludzkość pędzi ku samozagładzie. Drogi przyjacielu, to co musimy zrobić, to spojrzeć na Jezusa. On, Bóg, wyrzekł się wszystkiego, stał się sługą i oddał za nas życie. Jego pokora może stać się naszą pokorą, jeśli Mu się powierzymy i poprosimy, żeby przemienił nasze serce. Jezus mówi, że jeśli On nas wyzwoli, będziemy prawdziwie wolni. Tak, bo prawdziwie wolnymi jesteśmy, gdy przez życie prowadzi nas Jezus. Nie jesteśmy wolnymi, gdy postępujemy samowolnie. Nie, bo wtedy jesteśmy więźniami swojego egoizmu, więźniami grzechu i śmierci. Z Jezusem stajemy się wolni naprawdę, bo prawdziwa wolność jest możliwa jedynie tam, gdzie wkracza prawdziwa miłość.